Keith.
Tu pasta, amunicja się kończy. Potrzebujemy wsparcia, powtarzam, potrzebujemy wsparcia.
Przed Bogiem staniesz, rycerzu mały, za twoje czyny.
Piękna pieśń. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą audycję. Trochę mniej czasu straciłem poprzez walkę z komputerem, jak zwykle. No ale spróbujemy porozmawiać z władzami, dlaczego tak jest. Bo ktoś tutaj przychodzi i przed tym używa, a później ja nie mogę. No ale to może znów konspiracyjna teoria. Drodzy Państwo, mam fragment bardzo ciekawego. Państwo wiedzą, że pochodzi z Lublina pan Leszek Żebrowski, on jest ekonomistą. Bardzo lubię jego wypowiedzi. I co ma na temat powiedzenia, do powiedzenia właśnie ten autor wielu komentarzy politycznych? On z historykiem został z zamiłowania. To za chwilę usłyszymy, jest u Drwala, Tomasza Drwala w tej audycji. Też już kiedyś Państwu prezentowałem z tego programu wywiad bardzo ciekawy. A więc posłuchajmy. Tomasz Drwal i Leszek Żebrowski. Rocznica powstania, wzruszający moment. No jak zwykle. No i teraz już może będzie dobrze. Mam nadzieję. Drodzy Państwo, dalej się cuda dzieją z tym komputerem. No może mi się uda teraz to zainscenizować. Nie rozumiem, dlaczego rozmowa ta się toczy, a ja tego nie słyszę, żeby Państwu to zaprezentować. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jeden utwór udało mi się zagrać, a teraz jest ponownie ten sam problem. Być może ktoś tu jest lepszy, może przyjedzie ktoś i pomoże mi. Drodzy Państwo, myślę, że jakoś pozbieram się i zaprezentuję Państwu jeszcze ten jeden utwór, ale nie wiem tam, czy zagra ten. Modlitwa tak, zagrał z mojej poczty. To jeszcze jeden utwór o powstaniu, bardzo ciekawym.
Uliczkach Warszawy, gdzie czas się zatrzymał, patrz
Kaczyński w kieszeni wiersz chował jak bezdomny chleb. Wiatr szeptał nieśmiało, że miłość wciąż żywa, choć świat się rozpadał w stos gruzu i pył. Serce płonęło, choć strach w oczach grał. Chciał zachować ten świat, co na strzępy się rwał. Na dłoniach atrament, w spojrzeniu powstanie. Chłopak z marzeniami, które strawiło zło. Kamilu, twój krzyk w płomieniach się pali, a w sercu bój krwawy. Kroki jak echo się niosą. W cieniu barykad krew z wierszem się miesza. Ten czas pisałeś, co miłość, co w bólu się rodzi. W gruzach odwaga, wciąż nadzieję płodzi. Przytulał do piersi granat Polskę i Baśkę. Śniło wolności, choć śmierć stała tak blisko. W powstaniu jak żołnierz, co w boju krwawił. W ostatnim oddechu wiersz prawdy zostawił. O Kamilu, twój krzyk w płomieniach się pali, a w sercu mój krwawy. W jego słowach wciąż tli się blask, co nie chce zginąć jak wy. Niebo złote ci otworzę, naiwny poeta. Cztery dni później dziura w głowie, krew rozlana. To koniec, meta. Matki szukają synów w gruzach woli. A ty pisałeś, będziemy jak stal. Stal się stopiła, mury runęły. Został tylko wiersz i Baśki szal. 4 sierpnia kulą przeszyty w pałacu Blanka upadłeś we krwi. 23 lata, zgasły wszystkie sny. Ale w każdym wierszu wciąż jesteś. Wciąż jesteś ty. O Kamilu, twój krzyk w płomieniach się pali, a w sercu mój krwawy, mój krwawy.
Nie umiemy.
wiesz, jest jak wieczność. On żyje, on trwa. W każdej pamięci, co dziś o was śpiewa. Co dziś o was ucha.
Nowość, przyznają państwo, coś pięknego. Piękna balada o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Drodzy państwo, teraz, żeby upewnić się, że następna część programu będzie z komputera prezentowana dla państwa, którą przygotowałem. Ładnie to wszystko przygotowałem, a wszystko widzicie państwo. Diabełek tutaj jest taki nie wiadomo jaki i to mi psuje, ale w takim razie posłuchajmy jednej relacji, bo też mam piosenkę i Stare Miasto. Jest taki zespół Laocze, albo Laocze, możemy tak czytać. Znam to taki zespół znanego muzyka, ale mam tu przed sobą wspomnienie. Protokół numer 57. Świadek Henryk Chaboszewski zamieszkały w Warszawie przy ulicy Elekcyjnej 8. Protokołowała to przesłuchanie pani Irena Trawińska dnia 19 września 1944 roku w Podkowie Leśnej. Mieszkałem na Woli przy ulicy Elekcyjnej numer 8. Dnia 5 sierpnia o godzinie 10 rano wpadł oddział SS i Ukraińców. Wypędzono nas z piwnic i pognano pod Park Sobieskiego na Ulrychowie. Do przechodzących strzelano. Żonę zabite na miejscu. Dziecko nasze ranne wołało matkę. Wkrótce podszedł Ukrainiec i zabił moje 2-letnie dziecko jak psa. Następnie razem z Niemcami zbliżył się do mnie. Stanął mi na piersiach, patrząc, czy żyje. Udawałem trupa, bojąc się, by mnie nie zabito. Nie otwierałem oczu. Jeden z oprawców zabiera mi zegarek. Słyszę, że repetuje broń. Myślałem, że dobije. Poszli jednak dalej, biorąc mnie za nieżywego. Tak od godziny 10 rano do godziny 9 wieczorem leżałem, udając zabitego i przeżywając tę okropność. Widziałem w tym czasie, jak przyprowadzono dalsze partie i rozstrzeliwano w pobliżu mnie. Tworzył się zwał niezliczonych trupów. Tych, co jeszcze dawali oznaki życia, dobijano. Zostałem przywalony jakimiś ciałami, tak że się prawie dusiłem. Egzekucje trwały do godziny 5 po południu, od 10 rano. O godzinie 9 wieczorem przyszli Polacy, uprzątający trupy. Dałem im znak, że żyję i dopomogli mi się wstać i odzyskałem siły o tyle, by odnieść z nimi zwłoki mojej żony i dziecka tam, gdzie zanoszono wszystkich, to jest do Parku Sowińskiego. Po skończonej smutnej tej pracy zaprowadzono nas do kościoła świętego Wawrzyńca na Woli, gdzie przebyłem następną dobę. Liczby ofiar nie mogę dokładnie podać, ale tych, wśród których leżałem, obliczyłem na 3000. W kościele spotkałem mego kolegę, który przeżył to samo co ja, ponieważ stracił 8-letniego syna, dziecko otrzymawszy ranę, wołając, skonało. Dotychczas jestem w szpitalu, obraz śmierci wciąż mając przed oczami. Dla tych, to jest komentarz już pod tymi wspomnieniami, którzy nadal twierdzą pomimo wszelkich dowodów, że Ukraińcy nie brali udziału w zbrodniach podczas Powstania Warszawskiego. Przesmutna pamięć o ludziach, którzy przeżyli tą straszną, zwłaszcza na Woli, drodzy państwo. Myślę, że zanim kolejny utwór przedstawię państwu, który mam tu przygotowany na ten dzisiejszy dzień, Powstanie warszawskie, tak sobie napisałem i mam, no to małem rycerzu już, zagrałem jeszcze raz tą modlitwę, bo to z tych nowych piosenek jest dużo, można z nich skorzystać, jeżeli się zacznie szukać na YouTube nowe piosenki o Powstaniu Warszawskim. Ta niemodlitwa dla powstańców warszawskich jest przepiękna, no i tą historię o małym rycerzu, którą przedstawiałem Państwu również, łącznie ze wspomnieniami o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. On był przecież też z rodziny żydowskiej, pochodził, jak godnie się zachował. A teraz może spróbujemy posłuchać to, co zaplanowałem. Zobaczymy, czy się uda. Tak, chyba się udało.
Dukają się, dukają, stękają i to, co mają do przekazania, ginie w tym wszystkim. Staram się zawsze dbać o poprawność mowy polskiej, o to, żeby mówić prawidłowo, żeby używać
słów. Leszek Grzebrowski to zapowiedział. Pomosza się. Prawda o Powstaniu Warszawskim.
Używać co drugie słowo obce, ale nikt nie będzie wiedział, o czym ja mówię. W związku z tym trzeba wszystko sprowadzać do normalności. I to, że jestem amatorem, byłem właściwie, no bo już w tej chwili trudno o tym mówić, że to jest cały czas amatorstwo, to jest dla mnie zaszczyt. Ja się z tego cieszę, bo ja nie musiałem robić tego, co robię, a chciałem. I robię to, co się mi podoba, tak jak ja chcę to robić i nikt mi nic nie może narzucić. Jestem w tym sensie całkowicie samorządny i samodzielny.
Cieszę się bardzo, identyfikuję się z panem Leszkiem.
Serkiem?
No prędzej tak, niż będąc wtłoczonym w ramy. Bardzo często od kolegów uczonych dostaję różne materiały jakieś, żebym skorzystał z tego. Ja mówię, no ale ty masz pierwszeństwo, znalazłeś, możesz to samo powiedzieć, opisać. Nie, ja nie mogę tego ruszyć. A ja mogę.
Dlaczego?
Cenzura wewnętrzna i cenzura zewnętrzna. Ludzie sami się cenzurują, że nie mogę pewnych rzeczy zrobić, bo na zewnątrz to będzie źle widziane. Bo to są układy, układziki. To, tu jest potrzebna recenzja, tam jakaś punktacja, coś jeszcze. Są uzależnieni, a ja tego nad sobą nie mam. I dlatego unikałem cały czas tego, mimo namawiania, robienia stopni i tytułów naukowych. Nie mając tego, nie mam obciążenia. Nie jestem garbaty.
No kurczę, mówi się, że historie piszą zwycięzcy, nie? To jak teraz po latach, jeżeli chodzi o tą powojenną historię Polski, taki zwykły szary człowiek ma znaleźć tą prawdziwą wersję?
Zwykły szary człowiek po pierwsze albo się
piękne
pytanie historią, albo jej nie rozumie. A to, że piszą zwycięzcy, jest nie do końca prawdziwe, bo historia jest napisana wtedy i zostaje wtedy jako historia, jak zostaną potem jakieś przekazy. Jeśli nie będzie, teraz może w tych ostatnich wiekach nie, ale kiedyś było tak, że często zostawiały ślady jakieś i zapisy od przegranych. I to też jest historia. Tylko historyk musi umieć oceniać, wyciągać wnioski, kojarzyć różne rzeczy. Natomiast dzisiaj moda jest taka, że muszę napisać książkę. Wypadałoby, tam pragmatyka służbowa tego wymaga. Biorę 5 innych książek. Czytam, jestem na tyle inteligentny, że jakoś sobie tam przetwarzam, albo mniej inteligentny, czyli kompiluję i robię to w sposób sztuczny i później tworzę 6. książkę. Ale coś, co jest opisane, sprawdzone i tam już dodaję jakieś tam niewielkie, małe elementy. Natomiast prawdziwa przyjemność jest wtedy, jak ja odkrywam coś, co nie jest ruszane. Jest dostępne, ta wiedza gdzieś tam o tym była, to się zachowało, ale nie jest opisane. I teraz, jeśli ja jestem jako pierwszy, mam prawo do błędów, do pewnych nie takich nieprawidłowych interpretacji, bo mój idol, jeśli tak można powiedzieć, profesor Feliks Koneczny napisał kiedyś, że nie martwmy się tym, co zrobiliśmy, inni po nas poprawiać będą. I od tego właśnie jesteśmy. Są dziedziny, których nie poprawimy, w matematyce pewnych prawideł nie naruszymy, nie stworzymy czegoś nowego, ale w dziedzinie nauk społecznych, także w historii, można tworzyć coś, co będzie poprawiane. Dlaczego? Są nowe odkrycia, uzupełnienia, coś się okazuje, nie do końca było prawdziwe, bo pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy i to jest cała wielka przyjemność tym się zajmować.
A w pana twórczości były jakieś aktualizacje? Że trzeba było pewne rzeczy jeszcze zweryfikować, poprawić, tak, dopisać, tak, tak. Były, uderzyć się w klatę i powiedzieć...
Były, są i będą, natomiast nie jakieś radykalne. To znaczy zawsze to są uzupełnienia, jakieś dopowiedzenia, to tak. Natomiast podstawowy zrąb tego, co robiłem, utrzymuje się i Ja nie mam w sobie czegoś takiego, że muszę się wstydzić za coś, co napisałem lat temu 30, czy nagrałem lat temu 25, że teraz jest zupełnie coś innego i w związku z tym pozostaje tylko i wyłącznie wstyd. Ludzie, którzy są nie na poziomie, tak delikatnie mówiąc, tworzą coś na bieżąco, nie rozumiejąc, że to zostaje. I później do tego można wrócić i można sprawdzić. I w związku z tym nie mam tego powodu do poczucia wstydu za to, co robiłem. Mogę dodawać, mogę uzupełniać, mogę to rozszerzać, bo dochodzą nowe rzeczy, ale to, co zrobiłem, to zostaje. I to mnie broni.
A co było takim impulsem do napisania pierwszej książki?
Jedna z pierwszych, bo ja wydawałem także dokumenty, kilka tomów dokumentów, równolegle z pierwszą publikacją książkową. Pierwszą z nich był, można powiedzieć, na początku artykuł, później bardzo to rozszerzałem, coraz bardziej, aż się zrobiła książka, Paszkwil Wyborczej. W 1994 roku w Gazecie Wyborczej w styczniu, w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, ukazały się dwa olbrzymie artykuły, olbrzymie. Michała Cichego, to był taki cyngiel Adama Michnika i Adama Michnika jako redaktora naczelnego, którzy pokazywali nam coś tak jakby w nowym świetle, że oni to mają inne podejście, oni są tacy bardziej europejscy, światowi, my to jesteśmy zaściankowi. Michnik napisał wprost, że dojrzeliśmy do tego, żeby nam podać prawdę. I ta prawda o Powstaniu Warszawskim okazała się tego typu, że powstańcy warszawscy zamiast bić się z Niemcami, tak trywializując, mordowali Żydów. I to nie jakieś tam jeden czy dwa przypadki, co zawsze w warunkach wojennych, jakiś tam zawieruch, wszystko się może zdarzyć. Ludzie szlachetni popełniali czyny nieszlachetne i tak po prostu jest, tak ludzkość się rozwija. Natomiast w tym przypadku był taki natłok informacji, że powstańcy wyłapywali, szukali, sprawdzali i mordowali Żydów podczas Powstania Warszawskiego. Czyli nie mieli czasu na to, do czego to powstanie miało służyć, po co ono wybuchło. Z racji, że znałem bardzo wielu ludzi z tej konspiracji, także powstańców warszawskich, wtedy jeszcze było bardzo liczne środowisko, jeszcze na tyle sprawni i młodzi wiekiem, bo to było jednak 50 lat po powstaniu, czyli ci, którzy mieli wtedy lat 18-20, byli jeszcze w sile wieku, ludzie 70-letni, ale także było sporo ludzi młodszych, mogłem tę wiedzę konfrontować i oni zaczęli pokazywać, tu w tym miejscu nie tak, to nie takie, to nie takie. Zacząłem szukać, gdzie? Archiwa. No, archiwa są podstawą dla historyka. Ale oprócz tego także ludzkie relacje. Kto jak pamięta, co pamięta. I jak mamy jeden przypadek, że ktoś tam coś opowiada i bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza, to myślimy, że to jest cała prawda. Natomiast człowiek, który opisze nam prawdę, tak jak rzeczywiście to przewidział, jak widział, jak to przeżył, nie mówi wszystkiego. Bo nie wszystko wie i nie wszystko widział. To często jest tak, że z dwóch stron barykady widać rzeczy zupełnie inaczej. To samo przecież, ale zupełnie inaczej. Jak zacząłem to konfrontować, wyszła z tego książka. Czyli porównywanie tego schematu, który się pokazał w Gazecie Wyborczej, z tym, co jest w dokumentach dostępnych, co można zweryfikować. Okazało się, kłamstwo na kłamstwie to bardzo mało powiedziane. Plugawy paszkwil, stąd jest nazwa, tytuł książki. Paszkwil Wyborczej, czyli paszkwil Gazety Wyborczej. Paszkwil na powstańców, bo to, że były złe czyny, to tak jak wspomniałem, to jest oczywiste i to w takiej masie ludzi i w tego typu wydarzeniach musi się to zdarzyć. Nie ma samych aniołów na świecie. Natomiast takie zagęszczenie tego plugastwa i zagęszczenie zbrodni, jakie powstańcy popełniali, wydało się aż nieprawdopodobne. I przez szukanie, przez sprawdzanie okazywało się, że nie. Że tu nie było tak, to nie było w tym miejscu, nie tak pod taką datą. Czyli jak się wszystko nie zgadza, to cały ten gmach tej propagandy antypowstańczej, jadowitej, runął. I stąd powstała książka. To było pierwsze wydanie, rok 1995. Potem były jeszcze dwa następne wydania, ostatnie chyba 10 lat temu. Już bardzo rozszerzone, gdzie dodawałem nowe wątki, to co tu jest zawarte fragmentarycznie, tam zostało rozszerzone dużo więcej. I chcąc, nie chcąc, stałem się w jakiś sposób specjalistą Powstania Warszawskiego. Jednym z wielu oczywiście i nie całości, bo całości powstania nikt nie jest w stanie, brzydko mówiąc, ogarnąć i to wszystko zrozumieć i opisać. To jest za dużo wydarzeń, za dużo wątków i kilkadziesiąt tysięcy dokumentów przynajmniej dotyczących powstania. Samo przetrawienie, samo przeczytanie, zrozumienie to zajęłoby życie. Ale nie wszystko jest bardzo ważne. Część rzeczy jest mniej ważna i trzeba umieć z tego wydobywać to, co jest najważniejsze. To była pierwsza książka o powstaniu. To ostatnie wydanie lat temu 10. Później była następna książka 8, 9 lat temu, Warszawa 44, Krew i Chwała, gdzie pokazałem te różne takie wątki, które przez te lata nagromadziłem w postaci wiedzy, które albo mało, albo wcale nie były poruszane. I to była druga książka o powstaniu. Oprócz tego oczywiście hasła encyklopedyczne, biografie, artykuły do tego dopasowane, więc w jakiś sposób stałem się specjalistą od powstania w takim sensie, że jestem w stanie z każdym, kto o powstaniu coś napisał, co, o powstaniu ktoś coś wie, jestem w stanie z nimi rozmawiać, bo rozmowa ma sens wtedy, jeśli ja mówię o rzeczy wycinkowej, wiedząc tyle, ale jestem w stanie powiedzieć tyle, jak będę zapytany i jak trzeba to uzupełnić. I to jest cecha tych ludzi, którzy bardzo mało wiedzą, a potrafią wszystko. Czyli wiem tyle, ale mówię tyle. I za każdym razem można go łapać na szczegółach, on nie ma o nich pojęcia.
A jaka jest prawda z powstaniem warszawskim? Bo są różne...
Nie, prawda jest zawsze jedna i każdy będzie miał taką prawdę, jak sobie sam ją przetworzy we własnej głowie, bo to już nigdy nie będzie nic obiektywnego, bo nie byliśmy tam. To jest pokolenie, gdzie powstańców właściwie można na palcach ręki policzyć, ostatnich. I to są ludzie wtedy bardzo młodzi, którzy widzieli małe fragmenty rzeczywistości. Powstanie było wielkim wydarzeniem historycznym, tragedią w dziejach narodu polskiego. I tak to trzeba pokazywać, tak trzeba o tym mówić. Ale nie wolno powstania plugawić w tym sensie, że to była banda idiotów, że to byli ludzie szaleni, że to był obłęd, tak jak jeden z publicystów napisał książkę, zrobił furorę.
Tak, była, obłęd 44.
Że to jest obłęd. Obłęd to jest bardzo ciężka choroba psychiczna. Natomiast nie można mieć o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, że byli ogarnięci obłędem, że dali się za nos przeprowadzić w jakieś tam manowce wydarzeń politycznych i wojennych, wojskowych, bo byli skażeni chorobą psychiczną. To nie byli ludzie chorzy. Powstanie wybuchło tylko dlatego, że ludzie tego chcieli. Mamy dwa konkretne przypadki, które można odnieść do powstania warszawskiego, pokazując sytuację, kiedy powstanie nie wybuchło, chociaż byli ludzie do tego zachęcani. Mało kto o tym wie i w tej ostatniej książce o powstaniu Warszawa 44 ja to poruszyłem, pokazałem. Pierwszy raz to jest sierpień 1914 roku. Józef Piłsudski, który przekracza granicę rozbioru, wchodzi na teren rozbioru rosyjskiego z bardzo małą grupą swoich przecież tych legionistów i chce wywołać powstanie. Wydaje manifest, że jest zrząd, że on jest naczelnym wodzem i tak dalej. Czy ktoś go posłuchał? Nie. Żadne powstanie nie wybuchło. Zresztą on tego nie mógł przeżyć do końca życia, że tu oni tu nieśli nam pożogę wolności, niepodległości i on nie został zrozumiany. Nie, ludzie rozumieli, że w pewnych warunkach nie można poprzeć idei i czynu, który jest bezsensowny, że jest czynem bezmyślnym i zbrodniczym tak naprawdę, bo wtedy nie było organizacji, nie było wojska, nie było broni. Kto miał to powstanie zrobić? W związku z tym to powstanie wtedy nie wybuchło. Ale drugi przypadek jest jeszcze bardziej ciekawy, a jeszcze bardziej zapomniany. To jest wiosna 1982 roku. To jest początek stanu wojennego. Jacek Kuroń ogłosił, siedząc w Białołęce, ale pisząc artykuły i one były drukowane w prasie tak zwanej niezależnej. To jest też ciekawy przypadek, że ta łączność jednak była, ten mur nie był taki szczelny. I on napisał tak coś w rodzaju manifestu i wezwał polską młodzież, żeby do plecaków nabrali kamieni i poszli na barykady i walczyli z komuną, żeby ją pokonać, żeby zrobić powstanie. I on tak to użył, tego pojęcia, że trzeba zrobić powstanie przeciwko komunie. Kto miał zrobić? Czym i jak. Oczywiście też nie było odzewu, nie było warunków do powstania. Natomiast powstanie warszawskie to jest coś, co wynika w logicznym ciągu od samego początku konspiracji niepodległościowej. Od 1939 roku, gdy powstają pierwsze organizacje, one się szykują tylko i wyłącznie do jednego, do powstania. Jakiego powstania? Na terenie Generalnego Gubernatorstwa do powstania antyniemieckiego. Powstaje organizacja, powstają struktury, jest szkolenie, są plany operacyjne, jest gromadzenie, zdobywanie broni, jest szykowanie, jest szkolenie ludzi, tylko i wyłącznie w tym jednym celu. Wszystko to, co się dzieje obok, w trakcie, to są akcje poboczne. Likwidacje, jakieś tam rozliczenia z agenturą, czy zdobywanie broni, czy jakieś ataki na posterunki niemieckie, czy żandarmerii, to są rzeczy poboczne. Cel główny, najważniejszy, to jest przygotowanie się do powstania. I tam jest cały czas mowa o tym, jak nastąpią sprzyjające warunki. Jak Niemcy będą pokonani, jak się będą wycofywać z terenów polskich, to wtedy w ślad za nimi możemy uderzyć my swoimi skromnymi siłami, małymi zasobami i kolejno te tereny, które będą możliwe, wyzwalać. Ale to powstanie było przewidziane na chwilę. Nie na miesiące, nie na tygodnie, ale dosłownie na chwilę, na kilka dni. Czyli cofający się front, Niemcy są pokonani, wycofują się. Jest okazja do tego, żeby zbrojnie wystąpić. I taka sytuacja nastąpiła pod koniec lipca 1944 roku. Niemcy pobici na froncie wschodnim, ale jeszcze to jest potęga, jeszcze cały czas bardzo wiele mogą, wycofują się rzeczywiście na zachód, na swoje tereny. Za chwilę, za parę miesięcy opuszczą w ogóle tereny polskie, przedwojenne, ale ludzie widzą na ulicach Warszawy. Niemcy nie są już tacy, jak byli w 1939 roku. Czyści, eleganccy, ogoleni, wypasieni, dobrze uzbrojeni. Na furmankach, na tych lichych konikach, które ich ciągną, jadą ranni, łby poobwiązywane szmatami, krwawiące, czyli pobrudzone, mundury poszarpane. Ci ludzie są brudni, zarośnięci. I co wtedy narasta w warszawiakach? Bunt. Za to wszystko, co robiliście. Za te łapanki na ulicach, za to rozstrzeliwanie ludzi setkami w jednym miejscu. Przecież człowiek podczas okupacji niemieckiej w Warszawie, ale to przede wszystkim w Warszawie, bo to było to centrum zła dla Niemców, jak wychodził rano do pracy czy jakichkolwiek zajęć, nie wiedział, czy wróci. On się żegnał z rodziną. Ja to przeżyłem na sobie w tym sensie, że w swoim otoczeniu rodzinnym. Moja mama się urodziła na obrzeżach Warszawy. To było powstanie, które na szczęście jej nie objęło, dzięki temu pewnie jestem na świecie, ale kilkaset metrów od jej domu to powstanie już trwało, dlatego cała ta jej drużyna była rozpuszczona do domu, miały się dziewczęta pochować, bo to nie miało sensu. Ale ja nasiąkłem tą wiedzą, jaką ci ludzie wtedy mieli i widzieli, że Niemcy uciekają, Niemcy się cofają. Co wtedy nastąpiło? Entuzjazm. Jest wreszcie okazja. I w tym sensie powstanie byłoby nie do zatrzymania. Wezwania do powstania nie były takie, że to był przymus, że chodziła żandarmeria, kogoś tam bagnetem musieli dźgać, żeby na zbiórkę się stawił. Nie. Ludzie tego chcieli, ale nie spodziewali się, że to jest odwrót tymczasowy i lokalny, że ten front wcale nie upadł, że Niemcy się nie wycofują w bałaganie i w tym, co widzą na tych furmankach, tych poranionych, jakichś tam wywożonych na zaplecze, tylko że ten front trwa. Z tego sobie nie zdawali sprawy. Dlaczego? Nie było takich środków łączności jak dzisiaj. Dzisiaj mamy komórkę, mamy internet, możemy obejrzeć, co się dzieje dwa domy dalej, co się dzieje dwa kontynenty dalej, na bieżąco. Przecież to wszystko jest dzisiaj dla nas, wydaje się, normalne. Wtedy tego nie było. Nie było tej wiedzy. Widzieli tylko to, co było do zobaczenia na bieżąco. I w tym sensie to powstanie musiało wybuchnąć, bo ludzie naprawdę tego chcieli, ale nie chcieli zagłady. Nie chcieli czegoś takiego, że to będzie obłęd i postawimy sprawę na ostrzu noża i damy zniszczyć Warszawę, 200 tysięcy ludzi zamordować. Nie. Przed powstaniem warszawskim były dwa lokalne powstania wcześniej. We Lwowie i Wilnie. One trwały po 6-7 dni tylko. I to były powstania zwycięskie. W jakim sensie? Miejscowe struktury Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych podjęły walkę w momencie, jak się Niemcy wycofują. Liczyli z dorozumienia na pomoc sowiecką, że tu już są Sowieci prawie że w mieście. W związku z tym, jak my robimy powstanie, przychodzą Sowieci, więc mamy w rodzaju jakieś wspólnoty interesów bić Niemców, prawda? AK jest nieuznane, Polskie Państwo Podziemne jest nieuznawane, ale przez fakty dokonane liczymy, że i Zachód pomoże, Zachód się za nami ujmie. Naiwne, jak dzisiaj wiemy, rozumowanie, ale na co ci ludzie wtedy mieli liczyć? Spójrzmy na nich ich własnymi oczami w tamtej sytuacji. I tamte powstania były zwycięskie. Oczywiście weszli Sowieci, się z nimi bardzo szybko rozprawili. 2-3 dni rozmów, a później rozstrzeliwanie i do łagrów. Ale też ta wiedza w całości do Warszawy nie docierała. Było wiadomo z radia, że coś tam się dzieje. Ale te powstania były krótkie. I do tych powstań się nie przygotowywano latami, że gromadzono środki nie tylko do walki, ale do ochrony ludności cywilnej, czyli schrony, bandaże, cała kadra lekarska, pielęgniarska, szpitale tymczasowe. Były organizacje w Warszawie, które tego pilnowały wcześniej. Moje ulubione Narodowe Siły Zbrojne szykowały do przyszłego powstania, jak się okazało słusznie, na przykład szpitale i kadrę. lekarską i kadrę, w ogóle kadrę medyczną, całe zaplecze. Bo się spodziewali, że jest powstanie, będzie walka, będą nie tylko zabici, ale będą ranni, ciężko ranni. Potrzebne operacje, potrzebne środki opatrunkowe, środki znieczulające. I kilka takich szpitali było przygotowanych wcześniej. Co więcej, do takiego powstania przygotowujemy się w ten sposób, że tworzymy tak zwane warsztaty rusznikarskie. To tak się wtedy nazywało, dzisiaj to byśmy nazwali jakimś zapleczem logistycznym, czyli warsztaty, gdzie można będzie produkować i reperować broń. Te dziesiątki tysięcy butelek z benzyną przygotowane wtedy do powstania też się nie wzięły z niczego. Właśnie stamtąd gromadzenie benzyny, butelek, tych prowizorycznych lądów w postaci szmatek, to było wszystko zrobione wcześniej, nie na bieżąco, bo już benzyny nie można było zdobywać podczas powstania, bo nie było gdzie i jak. To było zdobywane wszystko wcześniej. I wiem o przynajmniej trzech tego typu warsztatach rozbudowanych na terenie Warszawy, stworzonych przez tą organizację. Trzy takie do powstania służące warsztaty rusznikarskie. Naprawa broń. I jak są sprawozdania, to się okazuje, oni pomagają, reperują broń wszystkim innym organizacjom. Nie dla siebie to zrobili, tylko dla wszystkich. Z komunistami włącznie. To dzisiaj dziwnie wygląda, ale to nie była taka walka ideologiczna, że każdego komunistę mordowano wtedy. Chociaż nie wszystko wiedzieli. To też powinno inaczej wyglądać. I to powstanie, jeśli wybucha 1 sierpnia, to nadzieje są takie. Będzie kilkudniowe. Sowieci są tuż, tuż. Meldunki, które idą ze strony wywiadu Komendy Głównej AK są sfałszowane, że Sowieci są właściwie już wkraczają na mosty, więc powstanie można robić. Obłęd jest, ale w strukturach dowódczych. Części struktur dowódczych, bo jak było pierwsze zebranie, gdzie miała zapaść decyzja o powstaniu warszawskim i gromadzi się kadra dowódcza Komendy Głównej AK, większość jest przeciwko, że jeszcze nie czas, to jeszcze nie jest ta pora. Jesteśmy blisko, ale jeszcze nie. I co się dzieje? Te siły spiskowe, powstańcze organizują drugie spotkanie, nie zawiadamiając tych, którzy są przeciwko. Oni na to spotkanie nie dotarli, nie przyszli i tam zapada rzeczywiście decyzja. To był nie tylko obłęd, to jest zbrodnia. No, takich rzeczy nie wolno robić. Spotkanie i wtedy to powstanie zostało wymuszone w tym sensie. I organizacje, które tego nie popierały, które rozumiały więcej i widziały dalej, były przeciwko, też się do powstania przyłączyły, bo już nie miały wyjścia.
No, a kto najbardziej optował w tym wymuszeniu? Można powiedzieć, że to byli ludzie z namaszczenia, można powiedzieć, cudzego?
To w większości rzeczy się i tak nie dowiemy, ale po owocach ich poznacie. To jest bardzo piękne określenie i to widać. To jest ta mafia wewnętrzna, sanacyjna czy postsanacyjna w Komendzie Głównej AK, która za wszelką cenę chce zaistnieć i liczy na to, że przez zwycięskie powstanie albo prawie zwycięskie utrzyma się przy władzy tak, jak ta władza była sprawowana przez nich przed wojną. I w tej mafii w rej wodzi przede wszystkim generał Okulicki, także jest w to wplątany, na początku był przeciwny. Jan Rzepecki, dla mnie to jest łobuz nad łobuzy w Komendzie Głównej AK. Człowiek, który zniszczył tak naprawdę legendę i etos Armii Krajowej, ale jest także generał Pełczyński i paru innych. I oni są tym trzonem najważniejszym, gdzie u nich zapadają te wszystkie decyzje najważniejsze. Cała reszta musi to wykonywać. I absurd tej sytuacji, z dzisiejszego punktu widzenia absurd, ale to była zbrodnia, że organizacje, które były w Warszawie, też się szykowały do powstania, nie były przez Komendę Główną zawiadomione, że powstanie wybucha. W ostatniej chwili byli oszukiwani. Na szczeblu Komendy Głównej AK oficerowie dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, którzy rozmawiają i mówią, tu jest mobilizacja, ludzie na ulicach, jest cały czas, to już trwa, są przygotowania. Kiedy, o której godzinie wybucha powstanie? Nie, nie, powstania nie będzie. O 11 rano, 1 sierpnia, ze strony Komendy Głównej AK wychodzi fałszywy przekaz. Powstania nie będzie. Natomiast na szczeblu Komendy Okręgu u generała Montera, późniejszego dowódcy, no już zaraz za chwilę będzie dowódcą Powstania Warszawskiego, on przekazuje informacje do NOW AK, czyli Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, scalonych przez AK, to jest część Armii Krajowej, przekazuje informacje, że o 17 wybucha powstanie. Rozpacz, dlatego że to wszystko powinno być skoordynowane. Przy tych szczupłych siłach, jakie są, bo są szczupłe, powstańcze, dlatego że co z tego, że mamy na ewidencji w Stanach 40 tysięcy żołnierzy AK, w okręgu warszawskim. To jest nieprawda, bo to nie są żołnierze, bo oni są bezbronni. No to za żołnierz? To jest głęboka rezerwa. Część przeszkolona, część nie, przyjmowani ludzie wcześniej do organizacji bez tego powszechnego szkolenia. W pierwszym rzucie byli tak naprawdę nieprzydatni, ale zło polega na tym, że wszystkie założenia powstańcze od samego początku konspiracji, czyli tak naprawdę od 1939 roku, zakładały, że powstanie można ogłosić raz i to nie może być zmienne. Jak zapadnie decyzja, jak to pójdzie w dół, to powstanie musi być przeprowadzone. Nie można powiedzieć, nie, nie, wracajcie do domów, jutro zrobimy powstanie. Na to nie będzie warunków. I druga rzecz, najbardziej w tym wszystkim tragiczna, że powstanie miało wybuchnąć w godzinach nocnych albo wczesnorannych, czyli między północą a 4-5 rano, kiedy ludzie są w domu, ulice są puste, są czyste. I wtedy można rozpoczynać walkę, bo unikamy nadmiernych ofiar cywilnych. Gdzieś ta decyzja zapadła, nie jestem w stanie powiedzieć, komu to przyszło do głowy, że lepiej będzie, jak powstanie wybuchnie o 17. Ludzie na ulicy, tłumy i wtedy my się wmieszamy w ten tłum i tam sobie postrzelamy tu i ówdzie. I wtedy będzie to lepsze. Straszne, potworne straty ludności cywilnej brały się z takiego podejścia, że ludność cywilna się nie liczy, że ludność cywilna nas nie interesuje, tak jakby to nie byli nasi. Czyli te dwie rzeczy, że powstanie raz zostało ogłoszone, a następnie zostało odwołane. Czyli ci, którzy przyszli na zbiórki, założyli opaski, wyciągnęli broń ze schowków, to co mieli na stanie prywatnym, bo to także cechą każdego żołnierza było to, żeby mieć własną broń, bez ewidencji, bez przekazywania organizacji, ale z tym przychodzą. Mają pistolety, mają granaty. Każdy to, co miał, z tym przychodził. I jest rozwiązanie tych zbiórek. Wracajcie do domu, powstania jeszcze dzisiaj nie ma. Zdejmujemy opaski, usiłujemy coś zrobić z bronią i wracamy do domu. I to nie jest tak, że Niemcy o tym nie wiedzą. Niemcy wiedzą od kilku przynajmniej dni, że takie przygotowania są. Mają swoją agenturę, te decyzje wpływają do nich na bieżąco, co się będzie działo. Oczywiście jest nie do zatrzymania. Warszawy nie da się zatrzymać w całości, ale Niemcy się do tego przygotowali. Czyli punkty oporu wyznaczone, łączność niemiecka, to wszystko z tamtej strony jest po niemiecku zorganizowane, czyli w miarę dobrze. Jak na nasze warunki, to my to do pięty w tym momencie nie dorastamy. I ci ludzie wracają do domów i czekają na następne wezwanie. Jest następne wezwanie i znowu jest zbiórka i zaczynamy powstanie. Na pierwszą zbiórkę, ponieważ to jest w dzień, w godzinach pracy, stawia się około 60% stanów ewidencyjnych, z tego, co się powinno stawić. Dlaczego? Reszta ma zerwane kontakty, z kimś tam nie ma łączności, ktoś poszedł do pracy, ktoś tam gdzieś wyjechał poza Warszawę poprzedniego dnia. W związku z tym to jest normalne, że nie wszyscy mogli być zmobilizowani. Ale zostało tyle zmobilizowanych. I na to drugie wezwanie, po tym nieudanym początku powstania, przychodzi już tylko 40%. Ale powstańcy są. Te stany są uzupełnione. Skąd się wzięły? Ochotnicy. To jest miejscowa ludność warszawska, polska, Polacy. Częściowo gdzieś tam są w różnych konspiracjach, częściowo nie byli nigdzie. To jest taki przykład właśnie z tych zakazanych piosenek na przykład, prawda? Jest człowiek, który się boi wszystkiego i tak dalej i nagle on wychodzi na schodach, jest spotkany. To jest muzyk, skrzypek, prawda? Ma plecak, gdzie pan idzie? Na powstanie, bo wybuchło. Entuzjazm. To jest ta prawda o powstaniu. Ci ludzie naprawdę tego chcieli i poszli. Także stany zostały bardzo szybko uzupełnione, ale nie zostały uzupełnione stany broni. Do ostatnich praktycznie chwil, do ostatnich dni przed powstaniem broń z Warszawy wychodzi. Jest wywożona. Tam, gdzie jest bardziej, jak się wydawało, potrzebne, bo w Warszawie miało powstania nie być. Bardzo długo plany operacyjne zakładały, że Warszawa jest miastem otwartym, wolnym i tam powstania nie robimy. Jak zapadła decyzja, że w Warszawie robimy, to ta broń już jest uszczuplona, a poza tym są magazyny, które nie zostały ruszone. Dwa wielkie magazyny Armii Krajowej zostały poza albo terenem operacyjnym powstania, albo nie zostały wyjęte. To jest Leszno na Warszawskiej Woli. Magazynier, który się tym opiekował, który miał pieczę nad, tam było 900 pistoletów maszynowych, dziesiątki tysięcy granatów, amunicja. On wydał to do UB w 1947 roku, po tak zwanej tej drugiej amnestii, ze strachu, że jak się UB dowie, znajdzie, no to on będzie też oczywiście za to odpowiadał, więc wydał to. A to była broń, która mogła być w pierwszym rzucie przygotowana do walki. I tej broni nie było. Ludzie poszli na barykady tak naprawdę w większości z niczym. Dzisiaj by się wydawało, to są sytuacje absurdalne, ale jaki był entuzjazm, jaka była postawa ówczesnej młodzieży, bo no przecież nie starzy ludzie, tylko młodzi. Jeśli ginął na barykadzie, czy przed barykadą powstaniec, który miał karabin i ten karabin trzeba było odzyskać, to często było tak, że 3-4 osoby ginęły, które wychodziły z tej barykady, usiłując ściągnąć zwłoki tego człowieka, który gdzieś tam pistolet miał przytroczony albo tą broń, żeby tą broń odzyskać. Jakie to jest poświęcenie? Idę po to, żeby dostać kulę w głowę, czy gdzieś w korpus, albo mogę dostać, tylko po to, żeby zdobyć tej broń. Dlaczego? Bo tej broni nie ma. A dlaczego ją chcę mieć? Bo chcę walczyć i nie ma czym. I gdyby ta pierwsza broń była użyta w tym pierwszym rzucie, pełne zapasy zostałyby zużyte tego pierwszego dnia powstańczego. Po drugie, gdyby zostały wyznaczone punkty do zdobycia. Nie można zdobyć całej Warszawy tak skromnymi siłami. Warszawa jest różna, prawda? Jest centrum, tam kamienice zabudowane, ciężkie budowle, grube, tam można mieć schrony, szpitale w podziemiach, ale duża część Warszawy to są jakieś tam domki, to nawet nie przedmieścia, ale nawet to tereny, które dzisiaj są w ścisłym centrum, to nie były takie tereny, jak się dzisiaj wydaje, że to stoją jakieś wielkie, potężne bloki. Nie, to były często domki, czy jakieś kamieniczki jednopiętrowe, ulice, te domki są rzadkie. Tam nie ma możliwości przeprowadzania planów operacyjnych, zdobycia jakiegoś terenu, utrzymania tego terenu, bo nie mamy czym utrzymać. I gdyby te tereny były wyznaczone, zdobywamy tylko to, co jest potrzebne, niezbędne, zwarty teren, który będzie służył do przyjmowania zrzutów. To wtedy miałoby sens. A jak jesteśmy rozproszeni, siły mamy wszędzie i nigdzie, nie można...
Jako lotnicy okryci chwałą w dywizjonach lotniczych i bombardujących. Halo, tu Londyn. Nie nasza rzecz.
A naszą rzeczą, drodzy Państwo, jest przedstawiać Państwu nowe fakty, bo przecież nie wszystko jest wiadome. Czasami rzeczy, które tu przygotuję Państwu, często przemyślałem wiele razy, żeby no były adekwatne, żeby były łatwe do zrozumienia. Tak? I ten temat również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przemawiał na uroczystościach związanych z powstaniem warszawskim. Mówił znów kompletne bzdury. Ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Przecież nie idzie mi nawet i powtórzyć idiotyczne zdanie. Patrzymy na to, co się dzieje w Ukrainie i tym bardziej doceniamy doświadczenie powstania warszawskiego. Trzaskowski powiedział, że będąc chłopcem w Polsce Ludowej poszukiwał zmianek w zagranicznych pismach, by się dowiedzieć czegoś o powstaniu w Warszawie. Kompletna bzdura. Rafał Trzaskowski urodził się w 1970 w drugim roku. Tatuś to był jazzman Andrzej Trzaskowski. W dobrej, sytuowanej rodzinie w latach 80. informacje o powstaniu było multum. Wystarczyło wybrać się do szkolnej lub osiedlowej biblioteki. W 45 roku wyszło kilka nisko nakładowych broszur wspomnieniowych w prywatnych i kościelnych wydawnictwach. Na emigracji powstanie zaraz po wojnie wspominali Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń i Andrzej Bobkowski. Do tego trudno było dotrzeć, więc nie można mieć o to pretensji, ale w kraju oficjalnie było tego całkiem sporo. Generał Jerzy Kirchmayr geneza powstania warszawskiego wydał przecież w 1946 roku. Uznajemy jednak, że młody człowiek mógłby mieć trudności z czytaniem fachowej literatury. W tym samym roku Jan Dobraczyński wydał książkę W rozwalonym domu. Zaś kilka miesięcy potem Stanisław Podlewski Przemarsz przez piekło. Uczestnik tego powstania Bogdan Czeszko niedługo później wydał Pokolenie. Słynna książka, czytaliśmy ją w szkołach. A Kazimierz Brandys o powstaniu wspomina o koślawej powieści Człowiek nie umiera. W latach stalinowskich trafniej było je nazwać w Polsce okresem Bermanowszczyzny. Był pewien przestój w tym temacie. Na szczęście był Władysław Gomułka, niedoceniany polski październik w 1956 roku. W Po prostu ukazuje się tekst Jerzego Ambroziewicza, Walerego Namiotkiewicza i Jana Olszewskiego. Ten to też był premierem naszym. Na spotkanie ludziom z Armii Krajowej. To zapoczątkowało rehabilitację żołnierzy Armii Krajowej. Wychodzą nawet albumy ze zdjęciami z powstania. Wielki Jerzy Stefan Stawiński opublikował opowiadania Godzina W, Węgrzy oraz Kanał, które stało się podstawą scenariusza filmu Andrzeja Wajdy w 1957 roku. Ukazują się Zaśka, Parasol Aleksandra Kamińskiego, opowiadania różne Jerzego Pytlakowskiego i Pejzaż dwukrotny Lesława Bartelskiego i Autoportret z Rubinem Zbigniewa Florczaka. Powstanie chyba do dzisiaj najważniejszy utwór literacki o tym wydarzeniu, czyli Kolumbowie, rocznik 20 Romana Bratnego. Potem był Miron Białoszewski i jego pamiętnik z Powstania Warszawskiego, czy poezja Anny Świerczyńskiej. Literatura fachowa również jest dostępna. Wychodzi książka Aleksandra Skarżyńskiego, Polityczne przyczyny Powstania Warszawskiego, czy wydana na emigrację, ale dostępna w Polsce książka Jana Matłachowskiego, Kulisy genezy Powstania Warszawskiego. W każdej bibliotece można było znaleźć następujące prace. Krzysztof Duni-Wąsowicz, Warszawa w latach 39-45, Szymon Denter i Kazimierz Leszczyński, Zbrodnie okupanta w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku, Antoni Przygoński, Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 roku i tak dalej, i tak dalej. Praca zbiorowa, ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Druga połowa lat 70. i cała dekada lat 80. to czas ogromnej ilości literatury dotyczącej powstania w Warszawie. Przecież to wtedy dorastał Rafał Trzaskowski. Na rynku księgarskim pojawiły się zarówno książki historyczne, jak i powieści oparte o tym wydarzeniu. Wznawiane było monumentalne powstanie warszawskie Kirchmajera. Dostępne były również wydawnictwa drugiego obiegu. W telewizji puszczano wielokrotnie zakazane piosenki, Kanał, Rojce, Godzinę W, Kolumbów, Rocznik 20, Kamienie Jebo, czy Pokolenie. W każdej siedzibie Związku Bojowego o Wolność i Demokrację mógł posłuchać opowieści uczestników tego zrywu. Zwłaszcza, że wiceszefem tej organizacji kombatanckiej był uczestnik tego powstania Armii Krajowej, Jan Mazurkiewicz Radosław. Oczywiście, że były pewne uwypuklenia i przekłamania w okresie Polski Ludowej. Jednak dopiero III Rzeczypospolitej z tragicznej rocznicy powstania w Warszawie zrobiono zabawę odpustową z balonikami, czapeczkami i racami. Flaki mi się przewracają. Co roku w telewizji widzę koncert niezakazane piosenki i te wesołe minki, jak gdyby śpiewali o Marynie we Młynie, na grylu, na działce sąsiada. Kto wpadł na tak poroniony pomysł, by organizować wesołą imprezę na trupach 200 tysięcy bezsensownie pomordowanych naszych rodaków? Pląsy i oklaski. Prezydent Andrzej Duda niczym podchmielony wujek na weselu podśpiewujący o umrzykach z piosenki Pałacyk Michla. Okres Polski Ludowej w tym temacie to czas refleksji, taktu i autentycznej pamięci. Zdjęcia uroczystości powstańcze organizowane przez BOWiD w 1957 roku. No to taki komentarz. Ja tu przygotowałem Stare Miasto, to jest taki fragmencik, ale jest jeszcze jeden utwór, który mnie tutaj bardzo podoba się, Godzina W, Lao Che albo Lao He, jak kto woli. Piosenka, którą przerwiemy na chwilę i zaraz musimy zakończyć. Jeszcze jeden fragment mam dla Państwa, bardzo ciekawy. Posłuchajmy.
Z pierwszosierpniowym potem na skroni, z zimnem lufy pisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jotła, oj!
Oj! Czada 139 z Maraton!
I wyszedłeś jak ze synku! Czada broją w blok! I patrzyłeś jak się jeży! Dźwięku wirut! Do! Zanim wpadłeś! Jeszcze siebie! Przeżegnałeś ręką! Czy to była skóra w pysku? Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło!
Dobrody, wy to jest?
My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
Znam jedna szarża. Do nieba wzwyż.
Nam jedna szarża do nieba wzwyż. Drodzy Państwo, piękne utwory, piękne wspomnienia, nowe kompozycje. Cieszy mnie, że młodzież dba o to. To już ta generacja nowa, która pamięta o tym, lubi słuchać z zaciekawieniem. Tutaj też przesłuchałem wywiad naszego Piłsudskiego z Guelf, Grzegorza Waśniewskiego, tak, na spotkaniu z Grzegorzem Braunem. Będzie może czas, to zaprezentuję Państwu. Ciekawa też rozmowa. A dzisiaj chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy jutro wybierają się na pieszą pielgrzymkę z Toronto do Martyrs Shrine Midland. A szczególnie mojego wnuka, który się wybrał na całą, i moją szwagierkę. Pozdrawiam serdecznie. Moja żona również dotrze tam w piątek. Ja ją tam dowiozę. Wspomnimy stare czasy, my żeśmy uczestniczyli, a ja mam pamiątkę z tych czasów, drodzy Państwo. Tam była zawsze taka grupa śpiewająca, która świetnie śpiewała piosenki, które umożliwiały i dawały radość. A wszystkim uczestnikom w intencjach, które ksiądz zbierał, może słowna intencja radiowa, by znaleźć moment i pomodlić się za poległych w Powstaniu Warszawskim. A teraz ten utwór, żeby zachęcić do pielgrzymki, kto jeszcze ma ochotę. Tak się zaczyna dzień zawsze, drodzy Państwo, na tej pielgrzymce. Posłuchajmy.
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Tak, drodzy Państwo, zaczyna się dzień na pielgrzymce. No Jan Grzurawski, którym też prowadzałem wywiady. Mieliśmy też piękne wywiady z tamtych czasów. Mój syn nawet robił dla Radia Maryja. Została pamięć, została u księdza Adama. Ta piękna pielgrzymka zarejestrowana dla telewizji Trwam Pielgrzym, zatytułowana Pielgrzym z Kanady. Drodzy Państwo, życzę wszystkim uczestnikom wytrwałości, dobrej pogody, jak najmniej tak zwanych pęcherzy na nogach. A jest jeszcze... W tym momencie Janek Żurawski, jak ktoś nie wstał, to wyciągał od wszystkich śpiochów z namiotów. No i takie to było piękne i fajne. Nie wiem, czy ta pogódka dalej będzie honorowana.
Radujmy się i radujmy się. Oto jest dzień, który...
Wszyscy pięknie śpiewali. Był taki jeden utwór, który bardzo utkwił mi w pamięci z tych czasów. Próbuję go zaprezentować, fragment na pożegnanie, żegnając się z Państwem. Ogrody. Posłuchajmy te ogrody. Coś wspaniałego. To wszystko, drodzy Państwo. Życzę przyjemności na pielgrzymce. Dobrego tygodnia dla pozostałych w domach. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że bez kłopotów technicznych.
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Pamięce swe.
No ta piosenka też była, ale ja chciałem, żeby ogrody zabrzmiały, także na zakończenie może mi się uda. No to już gramy ogrodę jeszcze raz.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Drodzy Państwo, to nie żaden zespół. To byli właśnie uczestnicy pielgrzymki. W ten sposób potrafili zgrać się znakomite głosy. A ktoś, chyba Janek Rurakowski, zaproponował im nagrania tych pieśni i one są na dysku, mam tą pamiątkową płytę kompaktową, z której właśnie prezentuję te ogrody. Teraz już na pewno dobranoc Państwu.
Twe królestwo jest, już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie.
Attention Kitchener Waterloo region. We are moving. California Spas and Leisure is moving locations to serve the community better. And with our move, we must liquidate all inventory in the store. All of our inventory must be sold. Saunas, hot tubs, outdoor kitchens, and more. All will be sold at clear-out prices. Only in-person offers will be accepted. So come into 401 Weaver Street North in Waterloo to check out the deals.
Not sure if you should make the jump to sell your property right now? Or maybe you're thinking about buying but have questions. Get the expertise you need to make the best decision and the one that's right for you. Contact Eva